Dobrze. Kolejny temat przed nami. Dzisiaj będziemy dotykać tematu takich fałszywych obrazów Boga, jakie mamy, czy tam demonicznych nawet nazwaliśmy to w naszym programie. A będzie nam towarzyszyła historia pewnej postaci z drugiej księgi Kronik, która ma na imię Asa. To był król Asa. To jest 16 rozdział w Starym Testamencie drugiej księgi Kronik. Będziemy mówić o tym, o czym też było wspomniane w czasie kazania, właśnie w jaki sposób ten człowiek w tej swojej takiej wewnątrz sterowności raz miał dobry obraz Boga, raz ten obraz miał zachwiany. I może przeczytam jeden fragment, ja do tego fragmentu będę wracać. Zachęcam, żeby sobie cały ten rozdział 16 przeczytać, ale to, co jest nam dzisiaj najbardziej potrzebne. Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. Postąpiłeś nierozsądnie tym razem i dlatego odtąd będziesz miał walki. To jest słowo proroka, który zwraca się do tego króla Asy. Słowo takie pełne napomnienia, które też mówi o pewnej obietnicy, jaką Pan Bóg ma dla tego człowieka. My się możemy troszkę z tym królem Asą, jeszcze zaraz powiem więcej, troszkę się z nim zidentyfikować, postawić na jego miejscu. Asa. U nas na plebanie jest taki pies. Mamy tak jeden się bawi z piesków Asa, ale to chodzi o człowieka. Więc mówi nam prorok, że Bóg obserwuje każdy naród na ziemi, obserwuje każdego człowieka, chce go wzmocnić, nie chce, żeby był słaby i pokazuje pewne warunki nam to Słowo Boże. Bóg patrzy na serce tego króla, na jego decyzje, na jego pewne takie podejście do życia i czytamy w tym Słowie, że wzmacnia tych, którzy trwają przy Bogu całym sercem. Co to znaczy trwać przy Bogu całym sercem? Jeszcze, żeby być uczciwym, trzeba zapytać, czy trwać przy Bogu całym sercem to samo znaczy w Starym Testamencie i to samo znaczy w Nowym. W Nowym Testamencie, w tym Nowym Przymierzu, Pan Jezus mówi: trwajcie we mnie, a ja w was. Wytrwajcie w miłości mojej. Mowa o tym trwaniu jakby nie tylko dotyczy Starego Testamentu, dotyczy też Nowego. Jezus mówi też w tym fragmencie o winorośli, że Bóg Ojciec jest takim ogrodnikiem, Jezus jest tym szczepem winnym, my jesteśmy latoroślami wszczepionymi, tymi, którzy trwają w Jezusie, otrzymują soki, są blisko. I właśnie przychodzi taki moment w naszym życiu, kiedy właśnie jako ludzie, wspólnota, Kościół, naród potrzebujemy tego umocnienia od Pana Boga. Wołamy do Niego i mamy bardzo konkretną odpowiedź w Słowie Bożym. Trwajcie we mnie, a ja będę trwać w was. Tylko właśnie, jaki my mamy obraz Pana Boga? Jakby, jaki obraz jest zasiany? W kim ja chcę trwać? Są takie okresy, myślę, w naszym życiu, kiedy potrzeba nam takiej interwencji z nieba, kiedy wołamy do Pana Boga, żeby przyszedł, żeby zainterweniował. I jeżeli jeszcze ich nie mieliśmy, to kiedyś będą, albo dopiero się skończyły i jeszcze raz będą. I co mówi ta obietnica, którą Pan Bóg mówi dzisiaj do nas w tym kontekście? Bóg mówi: wzmocnię cię. Bóg szuka właśnie takich ludzi, których mógłby wzmocnić, którzy daliby się wzmocnić. Czy ktoś, nie wiem, z was dzisiaj jest w takim momencie, że potrzebuje Bożego umocnienia? Wszyscy. Potrzebujemy Boga, nie? Pięknie. I nieraz tak jest, że ta siła, którą miałem wczoraj, może być niewystarczająca na to, co przyjdzie dzisiaj. Wołam Pana Boga do mojego życia już od rana, czynię znak krzyża, zapraszam Go. Mówi nam Słowo Boże, mamy taką piosenkę też. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. A dalej? Otrzymują skrzydła. Jak orły biegną bez zmęczenia. To jest słowo z księgi proroka Izajasza. On mówi właśnie, że ci, którzy Panu ufają, którzy w Nim trwają, odzyskują siły. I jeszcze raz powiem właśnie, bo to ważne, że właśnie przybywa wciąż nowych sił. Nowe siły powodują, że możemy iść, możemy biec bez zmęczenia. Właśnie to jest 40 rozdział Izajasza. Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz? Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przyoczone. Czy nie wiesz tego, czyś nie słyszał? Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Bóg to mówi do Jakuba, mówi do Izraela, czyli mówi też do ciebie, do każdego z nas. Mówi: Mario, Aneto, Łukaszu, Tomku, Grażyno, ja się tobą nie męczę. Ja chcę cię wzmacniać, chcę cię wspomagać. I czasami tak jest w naszym życiu, że my mówimy, że jak trwoga, to do Boga. To dopiero wtedy, jak się coś dzieje, to sobie przypominamy, że Pan Bóg jest, że trzeba do Niego wołać. Ale to Słowo Boże mówi i ten obraz Boga, który odkrywamy w tym Słowie Bożym, pokazuje, że Bóg chce być codziennie z tobą. Nie tylko jak się coś wydarzy, nie tylko jak przyjdzie jakaś tragedia, jakiś chaos w życiu, ale właśnie chce być w codzienności. Tak jak też jesteśmy codziennie w czasie tych rekolekcji na Eucharystii, codziennie pożywiamy się tym pokarmem, codziennie rano wstajemy, w naszych ośrodkach jest dobre śniadanko, jest obiadek, codziennie potrzebujemy jeść, wzmacniać siły i Pan Bóg też chce przychodzić do nas w codzienności. Tak jak też Bóg dał tą niesamowitą właśnie naukę Izraelowi, kiedy ci szli przez pustynię, a On na bieżąco dawał im przepiórki, dawał im mannę z nieba. Nawet jak ktoś się trafił i pomyślał, no ja bym chciał więcej tego zabrać, tak? Bo może jutro nie będzie, kto wie, nie? To zaraz przychodziło robactwo, to się psuło, gniło. I Pan Bóg przez to uczył swój lud, pokazując siebie, jaki jest, że wystarczy ci mojej łaski, że na dziś dam ci dokładnie tyle, ile potrzebujesz. Izajasz mówi, chłopcy się męczą, nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy. Dzisiaj chyba jest taki obraz tych młodych ludzi zmęczonych, nie mających zupełnie sił, siedzących gdzieś w tych smartfonach, nie? Pan Bóg jest niepotrzebny. Nieraz babcia, dziadzio więcej mają w siebie, wiecie, tej energii, tej radości, tego zapału, niż młody człowiek. I mówi słowo, chłopcy się męczą, nużą, chwieją się, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Mówi właśnie Pan Bóg, czy nie wiesz tego? Mówi dzisiaj do nas, czy nie wiesz, że jak ufasz Bogu, bo masz takiego Boga, to się nie męczysz. I dla kogo jest ta moc? Dla człowieka bezsilnego. Na początku pytałem, czy potrzebujemy takiego wzmocnienia. My mówimy tak, potrzebujemy, oczekuję tego od Boga. Wiem, do kogo przychodzę, wiem, jaki Bóg jest. Wczoraj rozmawialiśmy tutaj z sympatyczną uczestniczką, która mówiła, że dzieliła się świadectwem, że w tamtym roku modliłem się nad nią, miała guzki na płucach i zniknęły. Więc zbadała się, lekarz mówi, że nie ma. Przyszła z pewnym oczekiwaniem do Boga i Bóg uzdrowił ją, zabrał tą chorobę, wzmocnił. Więc to jest dla człowieka bezsilnego pewna obietnica i my nie chcemy być bezsilni. Nikt z nas nie chce chorować, nie chce w jakiejś słabości trwać, ale też Pan Bóg wykorzystuje te nasze krzyże, nasze bezsilności, te momenty, w których czujemy się słabi. On jest z nami przez cały ten czas. I jeszcze bardziej wtedy widzimy, że Jego chwała się objawia. Nie wtedy, gdy jest dobrze, ale gdy ja widzę, że to już nie moje siły, to już nie mój pomysł, ale to właśnie jest Pan Bóg, który wchodzi w historię mojego życia, interweniuje, pokazuje, że jestem z Tobą właśnie w tej codzienności, panuje nad całą tą sytuacją. I wrócę do pierwszego fragmentu, od którego zacząłem. Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. W innym tłumaczeniu, w moim Piśmie Świętym, które sobie niedawno kupiłem, polecam, z języka greckiego, w innym tłumaczeniu jest napisane: mam, by okazać moc tym, którzy mają szczere serce. Bóg szuka ludzi, którym chce okazać swoją moc. To znaczy właśnie wzmocnić, wspierać. I kiedy patrzę na moje życie, to widzę takie momenty właśnie, że kiedy bardziej Panu Bogu zaufałem, kiedy bardziej Mu powiedziałem, tu są stery mojej łódki, Ty, Panie Boże, prowadź mnie, widziałem, że takie przełomy przychodzą, że Pan Bóg pokazuje, no, zaprasza do niesamowitych rzeczy w wierze, w chrześcijaństwie. I mam kilka takich momentów, myślę, mógłbym sobie, rozpisałem sobie kiedyś takich 10 ważnych momentów w moim życiu, kiedy przyszedł Pan Bóg i tak się zastanawiałem nad tym, co się wtedy wydarzyło, że no tak pewne rzeczy poszły do przodu, czy gdzieś tym Panem Bogiem się tak zachwyciłem. I może dzisiaj jakbym zapytał właśnie Ciebie, jak to wyglądało w Twoim życiu, to już chyba mówiłem trochę o tym, że są sukcesy w naszym życiu, są upadki, ale większość to jest właśnie ta codzienność. Co jakiś czas zdarza się na giełdzie, że są te piki, nie? Gdzieś tam albo giełda runie, albo da się dużo zarobić, ale głównie to nasze życie to jest taka codzienność. I pytanie moje do Was, w jakich momentach uczymy się ufać Panu Bogu, żeby właśnie odzyskać siły, żeby pozwolić Panu Bogu się wzmocnić? Czy to są właśnie te sukcesy, kiedy jest nam bardzo dobrze, kiedy dziękujemy Mu, że się, nie wiem, narodziło dziecko, spotkałaś męża, masz wnuki, przyszło uzdrowienie z choroby, czy może kiedy lekarz powiedział Ci, że jest diagnoza, dzieje się coś niedobrego? Ja bym powiedział tak, że kiedy ufamy Mu właśnie w każdym czasie, jeśli nauczę się ufać Bogu w codzienności, przyjdzie sukces, wygram w totolotka, nie zwariuję. Przyjdzie jakaś tragedia, diagnoza od lekarza, nie wpadnę w rozpacz. I Bóg patrzy na całą ziemię, widzi Ciebie, widzi, że trwasz szczerym sercem w Nim. I chciałbym, no, obalić ten mit, to, co my tak często też mamy w tym obrazie Boga. Kiedy mówimy właśnie, jak trwoga, to do Boga, tak? Właśnie nie. Chcemy powiedzieć właśnie nie. Ja Ciebie, Boże, potrzebuję codziennie. Nie tylko jak się świat wali, jak jest COVID, jak jest wojna za granicą, jak podatki podwyższają, jak się pytamy, co to teraz będzie, bo tak walczyliśmy z tym klimatem niedawno, że zimno było w maju. Jakby w codzienności potrzebujemy Pana Boga. I popatrzmy jeszcze raz na ten fragment z drugiej księgi Kronik. To jest historia, to jest taki na razie wstęp do wstępu. Także spokojnie, zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Pan Bóg mówi właśnie przez proroka, do tego króla: gdy oparłeś się nie na Panu, co do zasady właśnie kiedy masz zły obraz Boga, to zobaczmy, co się dzieje. To jest właśnie Księga Kronik, 16 rozdział, 7 werset. W tym to czasie przyszedł do Asy, króla Judy, widzący Hanani, i rzekł do niego: ponieważ oparłeś się na królu Aramu, a nie na Panu, Bogu Twoim, dlatego wymknie się z Twojej ręki wojsko króla aramejskiego. Czyż Kuszyci i Libijczycy nie byli wielką potęgą dzięki rydwanom i bardzo licznym jeźdźcom? A jednak, gdy się oparłeś na Panu, oddał ich w Twoje ręce. Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. To jest ten nasz fragment. W przypadku właśnie tego króla Asy była historia, kiedy on stanął przed trudną decyzją, ponieważ na jego kraj, na wszystko, co miał, jego rodzinę, bliskich, wszystko, co wypracował w swoim życiu, nacierają wrogie wojska. Tutaj egzegeci, nie wiem, czy przesadzają, czy nie, ale jakby ogromna liczba idzie. Milion żołnierzy idzie na 300 tysięcy. Jakby po ludzku wiadomo, jak to się skończy. Nie skończy się to dobrze. I czytamy, że Asa zawołał do Boga, to jest 10 werset, pomóż nam, Panie, nasz Boże, w Twoim imieniu, Ty jesteś naszym Bogiem. Kiedy on woła do Boga, wróg rzuca się do ucieczki. I jaka jest jego postawa serca? Ma ten trudny moment, przychodzi pewna historia w jego życie, tragedia, a potem przychodzi okres 35 lat pokoju. Było to zagrożenie, on mówi, Boże, giniemy, ratuj, przychodzi Bóg z interwencją w jego życie, a potem jest ta linia prosta, jakby codzienność, tak? Nic się nie dzieje, spokój, nie ma żadnych wojen. I co on zrobił w tym czasie, ten król? Ma już ten obraz Boga, który przychodzi, interweniuje. To, co on zrobił, to czytamy, że szukał Pana w codzienności przez te 35 lat, szukał Pana. I tutaj czytamy jeszcze w tym Słowie Bożym, że mówi, nawet nasi ojcowie nie szukali Boga. Nie przekazali nam tej wiary, nie pokazali, jaki Bóg jest. A on mówi, my będziemy Go uwielbiać, my będziemy Go szukać. Ale coś się dzieje, bo mija te 35 lat, mija ten trudny moment, pojawia się kolejny trudny moment. Przypomina mi się ta historia, ja chyba ją też tutaj opowiadałem kiedyś w Krynicy. Biskup Radosław z Ukrainy, który jest Polakiem, jest zakonnikiem, ale właśnie posługuje w winnicy na Ukrainie. Był u mnie w parafii na rekolekcjach, opowiadał taką historię, kiedyś w nocy, na początku wojny na Ukrainie, obudził go telefon i dzwonią żołnierze z okopu. Już tam kilku tych żołnierzy zostało. Mówi, giniemy, jakby kolejni. Jest bombardowanie, siedzimy w tym okopie, kolejni giną, kolejni. Niech biskup jakoś pomoże, niech się modli za nas, bo giniemy. No i on mówi, wziął ten telefon, poszedł do Najświętszego Sakramentu z tym telefonem, otworzył tabernakulum, zaczął się modlić jakąś modlitwą, taką może egzorcyzmu mówił, czy jakąś, nie wiem, jakąś modlitwą zaczął się modlić za nich i mówi, słyszy w słuchawce, że te bomby przestają spadać. Oni zostali ocaleni. I tak sobie myślę w kontekście właśnie tego, o czym mówię, kiedy ci ludzie z tego okopu nauczyli się ufać Panu Bogu? Czy właśnie wtedy, kiedy już siedzieli tam, spadały te bomby? Czy może to był pewien czas tej codzienności, kiedy modlili się, trwali przy Panu Bogu? Jakie sytuacje, jakie wydarzenia w ich życiu ich spotkały, że potrafili wyjąć telefon w środku nocy, zadzwonić do biskupa i mówić, módl się, bo giniemy. Więc Pan Bóg patrzy z nieba, chce być w naszej codzienności, szuka ludzi, którzy będą Go wołać, żeby ich wzmocnić. I my czasami mamy taki obraz, że nie wołamy do Pana Boga i nic się zupełnie nie dzieje. Ja się zajmuję wspólnotami odnowy w Duchu Świętym, dodam, że katolickimi. I często jest tak, że się ludzie dziwią, bo mówię, chodź, pomodlimy się nad kimś. A nie, bo nie byłem na 5 kursach, jakichś 10 innych warsztatach, ja się nie umiem modlić nad ludźmi. No i kładą ręce, modlą się, nagle ktoś jest uzdrowiony. Dlaczego tak się dzieje, nie? Dziwią się, sami ludzie się dziwią. No, jak się będziesz modlić, to Pan Bóg będzie uzdrawiał. Masz oczekiwanie, Pan Bóg będzie przychodził. 10 razy się pomodlisz, 2 osoby uzdrowi, 100 razy się pomodlisz, 10 osób uzdrowi. Nigdy się nie pomodlisz, nikogo nie uzdrowi. Ale to jest jakby wola Pana Boga. My nie wiemy, jaki jest Jego plan, ale to zaufanie w codzienności, że On jest, To jest właśnie to doświadczenie króla Asy. 35 lat szukał Boga. I przychodzi kolejna wojna, kolejne zagrożenie. Już mniejsze wojsko jest tym zagrożeniem dla niego. Okazuje się, że nie potrzeba wcale takich sił, nie potrzeba wołać do Pana Boga, by się wydawało. I Asa robi coś niewłaściwego, bo idzie do skarbca i mówi: mam tak dużo kasy, mam tak dużo pieniędzy, że sobie wynajmę innego króla Aramu, niech on stanie właśnie za mną, niech on idzie tam walczyć, zapłacę mu. Jakby tym samym mówi: już nie potrzebuję Boga, już ten obraz Pana Boga, no jest mi Bóg do niczego niepotrzebny. I co się dzieje? On osiągnął swój cel. Rzeczywiście te wojska nie najechały, naród został obroniony, ale jakby my możemy naszych problemów unikać na różne sposoby. Mamy bardzo często też takie sytuacje w naszym życiu, że może nawet nie ma w naszym życiu grzechów ciężkich, ale właśnie pozostaje nam wybór między dobrem a większym dobrem. I nieraz właśnie w tym dobru, poniżej tego większego dobra, nie ma Pana Boga, bo nie pytamy się. Możemy różnych środków używać, możemy na różne sposoby unikać naszych problemów, ale też możemy coś stracić bez Pana Boga, jeśli Go właśnie nie zapraszamy do naszych decyzji. Kiedy król Asa właśnie stwierdził, że już mi Pan Bóg jest do niczego niepotrzebny, już mi jest tak dobrze, tak, dom wybudowałem, dzieci odchowałem, to już mi jest niepotrzebny, wszystkie życzenia zostały spełnione, to właśnie słyszymy to napomnienie proroka: albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. Postąpiłeś niemądrze, mówi do niego ten prorok, będziesz miał wojny. Później czytamy, że zachorował zaraz po tym ten król na nogi, poszedł do lekarzy, lekarze mu nie pomogli. Jakby ciągle to serce jego było twarde, nie chciał do Pana Boga wołać i umarł. I tym też się nie martwimy, bo statystyki mówią, że 100% ludzi umiera na ziemi, więc jakby to też nas czeka. Ale jakby co jest wcześniej, Jeremiasz mówi: przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. A z drugiej strony czytamy, że błogosławiony ten, szczęśliwy ten, kto pokłada ufność w Panu Bogu. I czasami stawiamy sobie to pytanie, kiedy to się dzieje, kiedy jest ten moment w naszym życiu, że przestałem ufać Panu Bogu. Że już powiedziałem, już wystarczy, że już nie chcę trwać w Jego miłości i na przykład ważniejszy jest pieniądz dzisiaj albo jakieś takie inne wydawałoby się dobro, że kiedyś to więcej się modliłem, może ktoś z Was jest tutaj we wspólnocie, przeżywał jakąś formację, czytał Słowo Boże, a dzisiaj tego nie ma, jakby już nie szukam. Co takiego się stało w tym moim obrazie Boga, który noszę w sobie, że już nie szukam Pana Boga? Tak naprawdę czytamy, że Bóg szuka mnie, szuka ludzi właśnie o sercach otwartych, których chce wzmocnić. Niedawno rozmawiałem z jedną osobą ze wspólnoty z Lublina. Mówi: ja mam kota i jeżdżę z tym kotem na wystawy i już nie mam czasu jeździć na jakieś formacje, rekolekcje, bo ten kot jest dla mnie ważniejszy. I dobrze jest mieć pasję, dobrze jest mieć hobby, to jest bardzo dobre, ale nieraz właśnie ten kot, ten pieniądz może nam Pana Boga przysłonić. I żeby szukać, trzeba nieraz rano wstać, otworzyć Słowo Boże, pomodlić się. Ja jestem zawsze pod wrażeniem, w piątek przyjedzie do nas kilka osób, które też tutaj pomoże nam w modlitwie z Lublina. Jestem zawsze zachwycony, jak gdzieś z nimi jeździmy. jedziemy gdzieś w Polskę, coś robić, głosić, oni zawsze rano, tam czwarta, piąta potrafią wstać, modlić się, czytać Słowo Boże. Ja tam wstaję dopiero na mszę świętą, czy tam na jakiś pierwszy punkt, ci już dawno wiedzą, o co chodzi. To jest takie bardzo budujące. Ale właśnie, co to znaczy trwać? Trwać w Panu Bogu, jak właśnie w tej winorośli, to znaczy ufać. Kiedy przestaje trwać przy Panu Bogu, przestaje ufać. Asa przestał trwać, ten nasz król z naszej historii. A więc na czym polega to trwanie? Co to może dla mnie oznaczać, że trwam przy Bogu? Ten król polegał na Bogu, szukał Go w modlitwie, ale później zaczął polegać na pieniądzu. To hebrajskie słowo na ufać to jest batach i oznacza przylgnąć. To jest coś więcej niż być blisko. My tutaj siedzimy blisko siebie, tak? Mamy sąsiada, sąsiadkę obok siebie, stykamy się ramieniami, łokciami. Może ktoś tam kogoś też troszkę szturchnie, bo mu słońce świeci, żeby się podsunął. Ale to właśnie batach to jest coś więcej niż być obok. To znaczy przylgnąć, być bardzo blisko. Może znamy taki obrazek, jak małe dziecko wtula się do spódnicy, do swojej mamy, przytula je, siedzi bardzo blisko. To jest właśnie trwać. Batach, bitachion oznacza przykleić się, przybliżyć się, nie opuszczać. Wtedy właśnie czuję się bezpieczny, mam pokój, bo właśnie mam takiego Boga, do którego mogę się przytulić, przykleić, mogę być blisko. Otrzymuję diagnozę od lekarza i wychodzę spokojny. Jestem na wojnie, coś się dzieje, mam Boga, mam pokój, chociaż okoliczności są bardzo różne. Psalm 91. Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Kiedy właśnie mogę ufać Panu Bogu? Kiedy trwam, kiedy jestem, telewizja jest trwam, kiedy jestem przyklejony, kiedy właśnie Jemu ufam. I w tych momentach sukcesów i upadków, może dzisiaj Ciebie opisuje sukces, może opisuje Ciebie jakaś historia trudna, a może po prostu jest ten czas takiej codzienności, ale też mówię to, bo zły duch, który przychodzi do nas, aby kraść, niszczyć, zabijać, stara się łamać ten obraz Boga w naszych sercach, w naszym umyśle, żebyś właśnie nie trwał, żebyś się nie modlił, żebyś uciekał tak w te krzaki, jak w raju. I przynosi nam zły duch też to, co sam czuje, ponieważ został potępiony, odrzucony, to też będzie starał się nam mówić: ty też jesteś potępiony, też jesteś odrzucony, ponieważ staje naprzeciwko aniołów Boga, który jest stworzycielem, jest wszechmogący, czuje lęk, zły duch, to też będzie w twoje serce wsiewał lęk, żebyś się bał, żebyś od Pana Boga odchodził. Drży właśnie ze strachu, jak widzi Boga, i też będzie się starał tobie powiedzieć, że może Bóg chce ci coś zabrać, może chce ci zrobić krzywdę. I w tych naszych sercach może być takich kilka podpowiedzi złego ducha albo pewnych takich sytuacji, które zostały w nas ukształtowane i przez lata naszego dojrzewania. Może ktoś ma takie doświadczenie, że widzi właśnie Boga jako takiego surowego sędziego, takiego legalistę, który właśnie czeka, aż ci się powinie noga, żeby cię ukarać, żeby ci wypunktować. I jakby zły duch chce przez to wzbudzić lęk, tak? Ja się boję tego sędziego. A jeśli mam lęk, to nie ufam. Nie ma tego batach, tego przylgnięcia. Nie ufam, to szukam, jak ten Asa, w pieniądzu, w kimś innym. Już mi Bóg jest niepotrzebny. Zamiast relacji z Bogiem do mojego życia przychodzi ucieczka od Boga. Bóg może nam też się jawić, może być ta pokusa Boga, który jest nieobecny, daleki, nieosiągalny. Czyli właśnie nie interesuje się moim życiem. Może i stworzył świat, ale nie interesuje go, co dalej będzie ze mną. Jeśli taki obraz Boga w sobie noszę, że właśnie nie jestem Bogiem, który szuka, kto ma otwarte serca, by go wzmocnić, to nie będę się modlił, jeśli mam taki obraz Boga, jeśli mam takie przekonanie. Przychodzi osamotnienie duchowe. I dlaczego diabeł chce nam taki obiad zaserwować? Bo jeśli w tym moim patrzeniu Bóg nie troszczy się o mnie, to właśnie nie warto się do Niego zwracać. Jestem samowystarczalny, ale bardzo szybko przyjdzie taki moment, że przyjdzie rozpacz na moje życie, bo nie jestem samowystarczalny. Kolejny taki obraz Boga, który jest takim dobrotliwym dziadkiem. Taki Jezus, taka Bozia, można go poklepać po ramieniu, jest kumplem, jest takim milczącym, dobrym dziadeczkiem. Ale jest to obraz Boga, który dobrze właśnie, że wszystko wybacza, ale nie ma zasad, nie stawia wymagań. A jeśli tak jest, to ja nie muszę się nawracać, nie muszę dbać o tą jakość mojego życia duchowego. Grzech traktuję bardzo lekko. Widzę właśnie Boga w postaci kogoś, kto obdarza mnie taką fałszywą miłością, bo jesteś rodzicem, jesteś dziadkiem, to zależy ci, prawda, na twoich dzieciach, na twoich bliskich, na twoim mężu, żonie. Jeśli ci na kimś zależy, to nie traktujesz tego tak lekko. Nie powiesz, a idź sobie właśnie w jakiś nauk, idź w tą przepaść, jestem dobrym dziadkiem, tak, rób co chcesz. Właśnie Bóg jako taki dobrotliwy, bez wymagań, to jest też coś, co sprawia, że zły duch zaczyna rozmywać w nas tą granicę między dobrem a złem, gotuje tą żabę, że tak powiem. I właśnie taki Bóg nie prowadzi do przemiany mojego życia, tylko sprawia, że jestem w letargu. A jak jestem w letargu, jak nie idę za Bogiem, jestem podatny na różne ataki. Kolejny taki obraz to jest Bóg, który warunkuje swoją miłość. To znaczy, że muszę na tę miłość zasłużyć w jakiś sposób. Więc zły duch, mówi nam Pismo Święte, że jest też takim aniołem światłości, który się podszywa pod Pana Boga, żeby nas zwieść pod pozorem dobra. Dzisiaj nawet wielu bionergoterapeutów, wróżek, czarodziei głęboko wierzy, że robią dobro, że komuś pomagają. Ktoś jest bezpłodny, więc powiedzmy tam jakieś dadzą ziółka, oczarują je tą magią swoją, oddadzą złemu duchowi. I później rzeczywiście nieraz tak jest, że też zły duch też uzdrawia, też się podszywa się pod Pana Boga. Ale właśnie też zły duch może nas w pewien sposób związywać, dając nam pod pozorem dobra pewne rzeczy. Bądź dobrym człowiekiem. Już ksiądz Krzysztof zaczął na kazaniu te tematy. Kiedyś spotkałem taką wspólnotę satanistów, którzy taką mieli regularną wspólnotę, zabijali ludzi i chwali się właśnie jeden z tych liderów tej wspólnoty, że rytualnie poczęli dziecko ze swoją partnerką, żeby ją złożyć później w ofierze, to dziecko zabić w Halloween. No i on był lekarzem, ona prawnikiem i mówi, że no, zbadali to dziecko, badania prenatalne, okazało się, że jest chore. Mówi, że oddali je złemu duchowi, zostało uzdrowione. Nie? Pod pozorem dobra właśnie ten człowiek mówi, ja jestem dobrym człowiekiem, ja daję pieniądze na rzeczy charytatywne. I tak w tym wszystkim właśnie pokazywał też, jaki jest dobry. Więc zły duch też daje nam takie nieraz poczucie, że no dobrze robisz, tak? Więcej, jeszcze więcej się módl, żyj w tym napięciu, w tym perfekcjonizmie duchowym po to, żeby zasłużyć na miłość. Muszę robić coś dobrego, żeby zasłużyć, żeby to wszystko, co może jest złe w moim życiu, przypudrować trochę, tak? To ja teraz odmówię sobie jakąś kolejną pompejankę, ale polecam pompejańską modlitwę, rozmawiałem parę razy i bardzo dobre doświadczenie. Ale dlaczego właśnie zły duch nas wpędza? Właśnie bo burzy taką pewność, że jestem kochany, bo ja teraz muszę zasłużyć. To jest moja zasługa, że ja stanę przed Panem Bogiem, coś zrobię, to już nie Bóg działa w taki suwerenny sposób, tylko dzięki mnie. Tak trochę magia też działa, tak? Że ja coś zrobię, wykonam jakiś rytuał, wypowiem jakieś zaklęcie. Jest też ta biała, dobra magia, tak to się nazywa, a dobra nie jest. I chcę zawładnąć Bogiem. To już nie Bóg jest wszechmogący, tylko ja rządzę Bogiem. On ma robić, bo coś takiego wykonałem. Kolejny taki obraz, którym też nam zły duch może podsyłać, czy w taki nawet naturalny sposób, kiedy postrzegamy Boga przez pryzmat naszych rodziców, naszych ziemskich ojców. Przenosimy to doświadczenie z naszego dzieciństwa na Boga. I skutek może być taki, że jeśli ten obraz był w jakiś sposób zakrzywiony, czy trudne mamy doświadczenia, to też będzie nam trudno zaufać Panu Bogu. Będziemy zamykać nasze serce, będziemy mieć też jakieś fałszywe przekonanie o miłości Pana Boga. I też zły duch daje nam to, przypomina pewne różne sytuacje z naszego życia, przenosi je na te nasze relacje z Ojcem, bo wie, że te rany mogą stać się właśnie takimi kanałami buntu, niewiary. Kiedy Twój Ojciec Cię skrzywdził, zranił, zbuntowałeś się, w pewien sposób możesz też to przenosić na Boga Ojca. Bo właśnie zły duch chce zniszczyć w nas to synostwo, zniszczyć tą prawdę, że jesteśmy Jego ukochanymi synami, córkami. Sprawia, że ta nasza tożsamość jest rozmydlona w jakiś sposób, a co za tym idzie, niszczy się relacja z Panem Bogiem. Nieraz właśnie zły duch nas popycha w tą stronę, żeby właśnie religia stała się tym, co nas zbawia, a nie Pan Bóg, nie relacja, coś co zewnętrzne. I z jednej strony diabeł się boi naszych praktyk religijnych, ale nie boi się, kiedy one są puste. Bo właśnie nawrócenie zaczyna się od spotkania z Bogiem Ojcem. Więc wróćmy też do naszej historii. Wróćmy do tego króla Asy, który przestał ufać Panu Bogu, który miał ten obraz już skrzywiony. Przez ten pryzmat zaczął patrzeć na swoje życie. Jakby to wszystko, co było do tej pory, w jakiś sposób się zawaliło. I Pan Bóg chce być w naszej codzienności. Alkoholicy mają taką zasadę, że dziś nie piję. Może nie jest ktoś w stanie obiecać, że przez cały rok nie będzie, albo przez cały tydzień, albo miesiąc. Ale jest w stanie właśnie powiedzieć, że dziś nie. I jakby to przekładam troszkę na naszą wiarę, bo Pan Bóg właśnie chce może niewielkich obietnic, że Panie Boże, całe życie będę z Tobą. Dziś wybieram Ciebie i kolejnego razu, i kolejnego dnia. Mówi nam Słowo Boże, zamykając już ten wstęp, prawda, który tutaj rozpocząłem, przechodząc do rzeczy. Z całego serca Bogu zaufaj. Nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On Twe ścieżki wyrówna. Myśl o Nim na każdej drodze, czyli w oryginale jest uznawaj Go na wszystkich drogach, a On wyprostuje Twoje ścieżki. To jest właśnie takie hebrajskie słowo, yadach, które pokazuje właśnie, że Bóg uznaje Go. To w Księdze Rodzaju też jest to słowo występuje. Adam uznawał swoją żonę, właśnie przylgnął do niej w taki sposób intymny, że właśnie urodziła. I to słowo właśnie odnosi się też do relacji z Panem Bogiem, do tej intymnej więzi. Król Asa przestał uznawać Pana Boga, przestał trwać. Można powiedzieć, że odkleił się od tej spódnicy, wyszedł z tej intymnej więzi i Bóg nie mógł go wzmocnić, bo Bóg jakby szanuje naszą wolność. Bóg kiedy nie oczekujesz, kiedy nie jesteś przy Nim, On nie wejdzie też z butami w Twoje życie, nie złamie tej wolności, którą Ci dał. I chce nas Bóg prowadzić, szuka, patrzy z nieba, patrzy dzisiaj na Twoje serce, na Twoją gotowość, na to, że tutaj jesteś obecny, obecna. I myślę, że mamy to już z tyłu głowy, właśnie o tym wzmocnieniu, o tym, co Pan Bóg chce nam przynosić. Słowo Boże mówi w Księdze Izajasza, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, to przygotował Bóg dla tych, którzy Go oczekują. Więc przychodzimy z tym oczekiwaniem dzisiaj do Pana Boga. Może w pewnych rzeczach już się przyzwyczailiśmy w tej relacji, w wierze z Panem Bogiem. Może pewne już nam prawdy gdzieś okrzepły. Ale święty Paweł mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, tego, czego oczekujemy. I kiedy mam ten właściwy obraz Boga, kiedy mam ten właściwą wiarę, mam właściwe oczekiwania, konsekwentnie idąc, to też będę oglądał te Boże dzieła. I teraz będziemy się modlić, poproszę o już naszego trubadura, tak? Jak to mówi ksiądz Krzysztof, o wsparcie. Właśnie w kontekście tych słów, które nam Pan Bóg daje, że patrzy na nas, chce nas wzmacniać. I stańmy tak, jak właśnie ten dzisiaj, tak duchowo stańmy. Jak ktoś chce siedzieć, może stać. Stańmy przed Panem Bogiem, który patrzy na nas teraz, szuka nas. Szuka tych serc otwartych. Panie Boże, chcę Cię uwielbić w każdej osobie, którą tutaj przyprowadzasz, za Twoją dobroć, za Twoją miłość, za to, że chcesz wylewać swojego ducha. Uwielbiamy Cię, Panie, za to, że nigdy z nas nie zrezygnowałeś, że jesteś Bogiem, do którego możemy przylgnąć, przytulić się. Jesteś Bogiem bliskim, Bogiem, który nie stawia żadnych warunków, nie uzależnia swojej miłości od naszych dokonań, ale po prostu Bogiem, który kocha. Jesteś Bogiem wolności, który pokazuje nam drogę, który chce być w naszej codzienności. Przyjdź, Duchu Święty, teraz w swojej obecności. Przyjdź, poruszaj się w nas, wypełniaj swoją miłością. Oczekujemy, że przychodzisz teraz ze swoją miłością, przychodzisz do naszych potrzeb, do tych historii, które mamy w życiu, do pewnych schematów też, które powielamy. Proszę Cię, Panie, abyś przychodził teraz do każdej osoby, dotykał naszych serc. Prosimy Cię, Panie, też oczekując tego, że jesteś zwycięzcą, że wygrywasz nad każdym złym obrazem Ciebie, który mamy, nad każdym przekleństwem, nad wszystkim, co chce nam wykraść zły duch. Ogłaszam, Panie, teraz Twoje królowanie, nad każdą osobą, królowanie Jezusa Chrystusa, aby zły duch nie miał nad nikim tutaj obecnym i naszymi osobami, które słuchają teraz tego też w nagraniu, aby nie miał żadnej władzy, aby nie był w stanie niczego wykraść, żadnych owoców tej modlitwy, tego przylgnięcia. Nic nas nie jest w stanie oddzielić, Panie, od Twojej miłości, ani śmierć, ani to, co w górze, to, co wysokie. Nic nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Chrystusa. Proszę Cię, Panie, abyś przyszedł teraz ze swoim błogosławieństwem, ze swoim królestwem do tych wszystkich miejsc, w których wykradana jest nam Twoja łaska, Twoja obecność, abyś załatał te dziury, abyśmy byli właśnie jak takie garnki, które nie są dziurawe, z których ta łaska nie ulatuje. Przyjdź, uzdrawiaj nasze serca, przyjdź, uzdrawiaj to wszystko, co zrobiło nasze nieposłuszeństwo, nasz grzech. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź i lecz nasze serca. Możemy dalej to śpiewać. Święty, prosimy, abyś spajał nas wewnętrznie, nasze ciało, ducha, duszę. Przychodź, Duchu Święty, do tych sytuacji, kiedy chcieliśmy uciekać od Boga, kiedy w naszym życiu pojawiał się lęk i w naszym ciele, w naszym umyśle staraliśmy się uciekać. Oddajemy Ci, Panie, to wszystko, co w jakikolwiek sposób może nas dręczyć, depresję, bezsenności, wszystko, co dotyka naszej psychiki, może jakaś zgorzkniałość, brak radości. Przychodź, Duchu Święty, uzdrawiaj naszą psychikę, naszą duszę. Oddajemy Ci też wszystko to, co składa się na nasze zdrowie, nasze ciała. Przychodź do wszystkich komórek naszego ciała, do tych, które potrzebują Twojego uzdrowienia. Przychodź do naszych serc, tam, gdzie jest żal, gdzie są może jakieś blokady. Otwieraj te serca. Tak integruj nas teraz w Twoim duchu, tak wewnętrznie. Naprawiaj to wszystko, co jest w jakiś sposób rozregulowane, co sprawia, że nie możemy oddychać pełnymi piersiami, żyć pełnią życia. Przyjdź, Duchu Święty, i uzdrawiaj te wszystkie obszary w nas, to, co może dzisiaj przyciągnęliśmy na te rekolekcje z naszych domów, z historii naszego życia, co nas obciąża. Przychodź i uzdrawiaj. Oddaję Ci, Panie, każdą osobę teraz, błogosławię ją. być jak ogień, który wypala wszystko to, co nie należy do Ciebie, co potrzebuje teraz uzdrowienia. Teraz zamknąć swoje oczy i wyobraź sobie Jezusa, taki pozytywny obraz Jezusa, który nosisz w sobie. Ten Jezus jest daleko czy blisko od Ciebie? Jeśli jest daleko, to będziemy też prosić, żeby przybliżył się jeszcze bardziej, żebyś mógł przylgnąć do Niego jeszcze bardziej. Wyobraź sobie właśnie tego Jezusa, który jest teraz blisko Ciebie, blisko Twojego serca. Jaki to jest Jezus? Może to jest Jezus jak w obrazie świętej siostry Faustyny, który błogosławi, czyni krok do przodu z Jego serca. Pojawiają się dwa promienie. Może właśnie to jest Jezus, który jest miłosierdziem. Może to jest inny Jezus, którego pamiętasz z jakiegoś wydarzenia swojego życia. Właśnie pomyśl o Jezusie, który jest bliżej, który zbliża się do Ciebie, który chce właśnie Cię przytulić, chce Ciebie wysłuchać, chce uczestniczyć w Twoim życiu. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś pokazywał nam teraz, kim jest Bóg Ojciec, kim jest Jezus, byś pokazywał teraz każdemu z nas tą Jego wielką miłość. Pozwól, Duchu Święty, byśmy przytulili się teraz do serca Jezusa, byśmy w Nim znaleźli schronienie, by przytulił teraz nas swoimi przebitymi dłońmi, by uczył nas, jak wielka jest miłość Ojca, jaki jest prawdziwy obraz Boga Ojca w naszym życiu. Chcemy, Panie Jezu, ten obraz Boga Ojca oglądać z Tobą, wtuleni do Ciebie, by nic go już więcej nie zakłócało. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, uzdrawiaj nasze umysły, nasze serca. Daj nam jeszcze większe przylgnięcie do Jezusa.
Do mnie już dotykasz mnie, łaskę.
jesteśmy blisko Ciebie, jesteśmy wtuleni w Twoją obecność, ale pomyśl jeszcze raz właśnie o tym obrazie Jezusa, jaki On jest, ten obraz Jezusa w Twoim sercu. I może właśnie jest to obraz miłosierdzia. I pomyśl, co jest przeciwieństwem tego. Może ktoś był w Twoim życiu, kto jest przeciwieństwem miłosierdzia, kto jest przeciwieństwem obecności. Może Twój ojciec, może ktoś, kto Cię zranił, kto zatracił Twoje zaufanie. Opowiedz teraz Jezusowi, który jest blisko, o tej sytuacji, o tej historii, o tej osobie. Wtulony w Jezusa, przyprowadź teraz tą osobę właśnie do Niego, właśnie do Jezusa, żeby też ta osoba była blisko teraz Jego błogosławieństwa, Jego miłosierdzia. Chcemy Ci, Panie, zawierzyć naszych ojców, wszystkie relacje. Przyjdź i błogosław. Błogosław im, przytul ich do siebie. Jeśli odeszli już, to przytul ich teraz do siebie w niebie. Daj im łaskę nieba. Jeśli żyją, otwieraj ich serca na Ciebie. Przemieniaj ich serca. Zawierzamy Ci, Panie, te wszystkie relacje, te sytuacje, te osoby. Chcemy, Panie, wtuleni w Twoje serce, mieć też takie serce jak Ty. Chcemy wejść właśnie w tą decyzję przebaczenia naszym ojcom, naszym bliskim, dziadkom, wszystkim, którzy w jakikolwiek nas sposób zranili. Chcemy, Panie, przez to przebaczenie zrobić miejsce Duchowi Świętemu w tych wszystkich miejscach, w których nie było tego przebaczenia, które blokowały nas na Twoją łaskę, na Twoją obecność. Panie, wtuleni w Ciebie chcemy przebaczyć właśnie tym wszystkim. Przychodzisz, żeby wzmacniać. Szukasz serc, które trwają w Tobie. I działasz teraz bezpośrednio. Przychodzisz z uwolnieniem, z uzdrowieniem. Jesteśmy blisko Twojego serca. Przychodź, Duchu Święty, w pełni Twojej mocy i wypełniaj nas teraz Twoją obecnością. byśmy jak te winne latorośle zaczerpali życia od Ciebie. Przychodź, Duchu Święty, przyjdź i wypełniaj teraz nasze serca, nasze życie. Chcemy Cię uwielbić za to, że przytulasz nas do siebie, że uzdrawiasz, że szukasz każdego z nas. Nie jesteśmy potępieni, ale mamy przystęp do Ciebie. Jesteś Bogiem bliskim. Chcemy Cię, Panie, uwielbić za to dobro, którym ciągle nas obdarzasz. Za to, że jesteś Bogiem hojnym, Bogiem dobrym. Uwielbiam Cię, Panie.
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak swoje serce mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. Swoje serce mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. Swoje serce mu dajmy, bo kocha nas. Swoje serce mu dajmy, bo kocha nas. Swoje serce dajmy, bo kocha nas jak nikt. Swoje serce mu dajmy, bo kocha nas. Swoje serce mu dajmy, bo kocha nas. Swoje serce mu dajmy, bo kocha nas jak nikt.
Panie Jezu, prosimy Cię, aby Twoje błogosławieństwo spoczęło teraz na każdej osobie tutaj obecnej, aby Twojej łaski, tego przylgnięcia nie był w stanie zniweczyć żaden nieprzyjaciel, aby to błogosławieństwo otwierało jeszcze bardziej nasze serca na Ducha Świętego, na Twoją obecność. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze. Amen.